Witam Państwa, kochany się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, z cyklu Singapur. Oczywiście przede wszystkim mnie interesuje w Singapurze program mieszkaniowy, ale może teraz troszkę szerzej. Tym bardziej, że jest to o tyle interesujące, że piszę o tym Tristero. To jest człowiek, którego blogi czytałem dosyć często. To jest głównie bloger finansowy, ale chciałbym, żebyście Państwo posłuchali tego jego blogu, bo czytam to z jego blogu. Pogromcy mitów, Singapur, liberalny raj. Z kiedy? Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie Tristero. I teraz tak. Piszę tak. Po uwolnieniu rozumu spęd ideologicznego zacietrzewienia świat wydaje się dużo ciekawszy, barwniejszy, obok białego i czarnego pojawiają się tysiące kolorów. Tak właśnie stanie się, gdy ktoś sobie zada trud, by zdobyć więcej informacji o systemie gospodarczym Singapuru, państwa niemalże niesionego na sztandarze liberalizmu gospodarczego. Zebrałem więc kilkanaście faktów, cytuję cały czas, które uczciwie ostrzegam, mogą okazać się dewastujące dla wielu osób wierzących w singapurski liberalny cud gospodarczy. Nie zamierzam bynajmniej udowadniać, że Singapur to państwo etatystyczne, antyliberalne, ponieważ nie jest. W wielu dziedzinach, na przykład w handlu międzynarodowym, prawie inwestycyjnym, częściowo w prawie pracy, Singapur rzeczywiście kroczy w awangardzie liberalnego podejścia do gospodarki. Wybiórczo zebrane przeze mnie fakty pokazują drugą stronę singapurskiego modelu gospodarczego. Stronę, o której niestety niewiele się pisze. Proszę zauważyć, że nawet nie poruszałem kwestii kierowanego przez bank centralny kursu walutowego oraz sterowanej przez rząd polityki przemysłowej, industrial policy, która podobnie jak na Tajwanie czy w Korei Południowej leży u źródeł rozwoju gospodarczego azjatyckich tygrysów. Obydwie te polityki są naturalnie kompletnym zaprzeczeniem wolnorynkowego modelu gospodarczego. Czyli przypominam, kurs walutowy sterowany przez rząd polityka przemysłowa. Cytuję dalej. Zebrane przeze mnie fakty pokazują, że kluczem dobrobytu nie jest mały rząd, lecz efektywny rząd. To jednak temat na zupełnie inny wpis. Zapraszam do lektury. 80% populacji Singapuru mieszka w mieszkaniach i to jest, tutaj jest akapit, zaczyna się akapit, który nas mnie interesuje. 80% populacji Singapuru mieszka w mieszkaniach zbudowanych i zarządzanych przez Housing and Development Board, agencję Ministerstwa Rozwoju Narodowego odpowiedzialną za zarządzanie mieszkaniami komunalnymi. Aż 95% z nich jest właścicielami mieszkania. To efekt prowadzonej od lat 60. polityki zmniejszania odsetka ludzi mieszkających w swoich mieszkaniach, której efektem jest jeden z najwyższych wskaźników home ownership w Singapurze. HDB decyduje między innymi o etnicznym i majątkowym składzie poszczególnych budynków i osiedli, dbając o to, aby nie tworzyły się etniczne lub dochodowe getta. Jeszcze raz przeczytam, bo tego nie wiedziałem. HDB decyduje między innymi o etnicznym i majątkowym składzie poszczególnych budynków i osiedli, dbając o to, by nie tworzyły się etniczne lub dochodowe getta. Warto podkreślić, że Singapurczycy nie są właścicielami swoich mieszkań z punktu widzenia Europejczyków, bowiem umowa z HDB przewiduje 99-letni wynajem. Składka na singapurski odpowiednik ZUS-u, w całości kontrolowany przez państwo i zarządzany przez państwowych urzędników Central Provident Fund, wynosi obecnie 34,5%, z czego 6-8% trafia na fundusz medyczny Medisave. Udział w systemie emerytalnym zarządzanym przez Agencję Ministerstwa Pracy jest obowiązkowy. System istnieje od 1955 roku. Warto podkreślić, że system działa na zasadzie indywidualnych rachunków, co dotyczy także funduszu medycznego. system ochrony zdrowia Singapuru opiera się na obowiązkowych powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych, Medisafe, wspieranych przez Narodowy System Ubezpieczeń od Ciężkich Chorób i dotacjach singapurskiego rządu. Z 23 szpitali w Singapurze 13 jest prywatnych, a 10 publicznych. Tym, co wyróżnia singapurski system ochrony zdrowia od innych systemów publicznych, jest w jego ramach konkurencji między sektorem prywatnym i publicznym oraz położenie nacisku na indywidualny charakter wydatków medycznych. Zagraniczne banki mogą przyjmować depozyty od mieszkańców Singapuru dopiero od 1999 roku. Do tego czasu detaliczny system bankowy w Singapurze był praktycznie zamknięty dla zagranicznej konkurencji. Zaledwie 7 zagranicznych banków operuje w ramach licencji Qualifying Full Bank, pozwalającej na prowadzenie pełnego spektrum operacji bankowych. 7 zagranicznych banków. Praktycznie cały system edukacyjny jest państwowy. Dotyczy to także szkolnictwa wyższego, zdominowanego przez 2 państwowe uniwersytety. Edukacja jest obowiązkowa w wieku szkolnym. Nieposłanie dziecka do szkoły jest przestępstwem. A Temasek Holdings to w całości kontrolowana przez państwo firma inwestycyjna, zarządzająca aktywami wartymi około 127 miliardów US dollars, stanowiącymi około 54% singapurskiego PKB. Proszę zwrócić uwagę, że TS, ten Temasek Holdings, nie zarządza rezerwami walutowymi Singapuru. Tym zajmuje się inna instytucja, GIDS, czyli Government of Singapore Investment Corporation. GIDS zarządza ponad 300 miliardami US dollars. Czy ktokolwiek z piewców liberalnych sukcesów Singapuru chce mnie przekonać, że podstawową funkcją rządu jest spekulacja na rynkach finansowych? Tym właśnie z niebywałymi sukcesami zajmuje się Temasek Holdings. Proszę Państwa, kolejne wpisy, po prostu ciąg dalszy, cytuję. Singapore Airlines, narodowe linie lotnicze są kontrolowane przez singapurski rząd. Temasek Holdings posiada 54% udziału. Singapur posiada monopolistycznego operatora loterii kontrolowanej przez rząd Singapore Pools. Singapore Sports Council, inna agencja rządowa, zarządza większością singapurskich obiektów wojskowych. Na koniec, w jednym z dokumentów sektora tytoniowego nazwano Singapur najbardziej wrogim dla producentów papierosów miejscem na świecie. Słyszycie Państwo? Dlaczego? Całkowity i bezwzględny zakaz spalenia w miejscach publicznych wprowadzony został w Singapurze w 1970 roku i przez następne 18 lat był nowelizowany 9 razy, aby zamknąć pojawiające się dziury w ustawodawstwie. W 1971 roku zakazano całkowicie w Singapurze reklam papierosów, a w 1986 roku rozszerzono zakaz na produkty o tej samej nazwie co papierosy. Czyli żegnajcie na przykład łódki Bols, prawda? Singapur ma jeden z najniższych na świecie odsetków palaczy wśród dorosłej populacji. Palenie i posiadanie papierosów przez osoby poniżej 18 roku życia jest zakazane. Wisienka na ultraliberalnym singapurskim torcie. Mandat za palenie papierosów z przemytu wynosi $500 singapurskich, czyli około 1200 zł za każdą znalezioną paczkę papierosów. To właśnie państwo znajduje się na drugim miejscu. To państwo znajduje się, czyli Singapur, znajduje się na drugim miejscu w rankingu wolności gospodarczej tworzonej przez Heritage Foundation. Artykuł jest stary, bo z maja 2010 roku, ale to nie ma znaczenia. Tu chodzi o pewne fakty. Proszę Państwa, no nic to nacisnąć. To ostatnie zdanie chciałbym, żeby Państwo sobie przemyśleli, że mimo tego, mimo tych wielu działań państwa, które zupełnie, kompletnie nie mieszczą się w liberalnym świecie, to właśnie Singapur znajduje się na drugim miejscu w rankingu wolności gospodarczej utworzonej przez Heritage Foundation. Sprzeczność? To sobie odpowiedzcie państwo na to sam. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.